Mianowicie nasz temat Król Cyrus pasterzem Bożym. Król Cyrus jest tutaj typem na naszego Pana w szczególnym znaczeniu. Będziemy rozważać uwolnienie cielesnego Izraela z niewoli babilońskiej i powrót jego do Palestyny, gdzie ten obraz ma swoje większe wypełnienie podczas którego przyjścia naszego Pana, szczególnie w okresie Parousji i Epifanii, dwa okresy 40-letnie, gdzie w tym czasie lud Boży opuszczał szeregi nominalnych systemów. I oddźwięk tych wydarzeń jest aktualny także dzisiaj. Ten powrót cielesnego narodu z niewoli babilońskiej jest wypełnieniem Słowa Bożego, które przepowiedział przez Jeremiasza, gdzie Jeremiasz akuratnie przepowiedział nie tylko o zniszczeniu miasta Jerozolimu, ale także przepowiedział okres 70-letniej niewoli babilońskiej. I zauważmy, co proroczo mówił Jeremiasz w 25 rozdziale, wierszu 12. Jeremiasz 25:12. Ale potem, gdy się wypełni 70 lat, nawiedzę na królu babilońskim i na tym narodzie, mówi Pan, nieprawość ich i na ziemi chaldejskiej, także ją obrócę w pustynie wieczne. Te słowa wypełniły się, gdzie naród po 70-letniej niewoli babilońskiej powracał do swoich miast, do Palestyny. Jednym z zadziwiających wypadków jest ten, że Cyrus nazwany jest po imieniu przed czasem przez proroka Izajasza, i tutaj przez Izajasza jest przed czasem nazwany pasterzem Bożym. I ten tekst będzie podstawą naszych rozważań. Księga Izajasza, 44 rozdział, wiersz 28. Izajasz 44, wiersz 28 będzie podstawą naszych rozważań. Który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystko wolę moją wykona i rzeczę Jeruzalemowi będziesz zbudowane, a Kościołowi rzeczę będziesz założony. Jest tutaj mowa symboliczna, gdzie te słowa miały swoje większe wypełnienie na początku którego przyjścia naszego Pana. Historia świecka daje Cyrusowi również bardzo zacne imię, nazywa go łaskawym, łagodnym, sprawiedliwym królem, który obchodził się z ludźmi jako z ludźmi, a nie jako z narzędziem, które było to narzędzie wykorzystywane, a później może było porzucone. Cyrus nie tylko dał wolność Żydom, którzy byli w Babilonie, ale także dopomógł innym do powrotu do swego kraju, innym narodom, którzy byli w 70-letniej niewoli, która trwała od roku 607 przed Chrystusem do roku 537 przed Chrystusem. Teraz proklamacja, która dawała wolność Żydom, jest zapisana w drugiej kronice. Poczytajmy rozdział 36, wiersz 23. Proklamację, którą ogłosił król Cyrus. Druga kronika, 36 rozdział. Wiersz 23. Zaczniemy od 22. Potem roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiaszowe, a więc te słowa, które czytaliśmy, aby się wypełniły, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, że kazał obwołać i rozgłosić po wszystkim królestwie swoim, mówiąc. I teraz mamy proklamację Cyrusa. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, który jest w Judzpie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, który budować chce, z tym niech będzie Pan, Bóg jego, a ten niechaj idzie, niechaj buduje. Ponadto naczynia złote, srebrne, które zabrał Nabuchodonozor do Babilonu, zostały zwrócone do Jeruzalemu. O tym czytamy dalej w Księdze Ezdrasza, pierwszy rozdział, wiersz 7 i 11. Ezdrasz, pierwszy rozdział, wiersz 7 i 11. Król też Cyrus wyniósł naczynia domu pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalemu, a oddał je był do domu Boga swego. 7 i 11. Wszystkiego naczynia złotego i srebrnego 5400, wszystko to wyniósł Sesbasar, gdy się prowadził lud z niewoli z Babilonu do Jeruzalemu. Ludzie, a więc ci niewolnicy, którzy wyszli z Babilonu, byli tam Izraelici, byli kapłani, lewici, Netanejczycy, zamieszkali w swoich dawnych miastach. Czytamy o tym w Księdze Ezdrasza, chociażby odczytamy pierwszy rozdział, wiersz trzeci. Wiersz trzeci. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu tego, z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalemu, który jest w Judzkwie, a niech buduje dom Pana Boga Izraelskiego, on ci jest Bóg, który jest w Jeruzalemie. I jeszcze może drugi rozdział Ezdrasza, wiersz pierwszy i 70. A ci, co ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego. Wiersz 70. A tak osadzili się kapłani i lewitowie i niektórzy z ludu i śpiewacy i odźwierni i Netanejczycy w miastach swych i wszystek Izrael w miastach swych. Gdybyśmy prześledzili teraz te rozdziały, szczególnie drugi rozdział Ezdrasza i może jeszcze dalej ósmy rozdział Ezdrasza, to na pierwszej liście, którzy wyszli z Zorobabelem, było 74 lewitów, było 128 śpiewaków, 139 odźwiernych. I było aż 392 Netanejczyków w połączeniu z synami sług Salomonowych. Na późniejsze liście, którzy wyszli z Ezdraszem, było tylko 38 lewitów i było aż 220 Netanejczyków. O tym mówi Ezdrasz 8 rozdział od 17 do 20. Wszystkich razem powróciło z Babilonu do Jeruzalemu około 50 tysięcy. Wracając do Jeruzalemu, oczywiście zastali miasto w opłakanym stanie. Druga kronika, czytajmy sobie, w jakim stanie znajdowało się miasto. Druga kronika, 36 rozdział, wiersz 19. Nadto wszystko naczynia domu Bożego, wielkie i małe, i skarby domu pańskiego, i skarby królewskie, i książąt jego wszystko przeniósł do Babilonu. Wiersz 19. I spalili dom Boży, a zburzyli mury babilońskie, i wszystkie pałace jego popalili ogniem, i wszystkie jego naczynia kosztowne popsuli. W takim stanie opłakanym, gdy powrócili, zastali miasto. Ale mimo wszystko radość, entuzjazm, zapał do pracy napełniał wszystkich Izraelitów, którzy ufali w Bogu, że ich wyzwolił, że będzie im błogosławił zgodnie z obietnicą, jeżeli oni pozostaną Bogu wierni. To widać z modlitwy, jaką Nehemiasz z wdzięczności zanosił Bogu. W Księdze Nehemiasza odczytajmy tylko fragment tej modlitwy. Pierwszy rozdział, wiersz 8 i 9. Nehemiasz, pierwszy rozdział, wiersz 8 i 9. Wspomnij proszę na słowa, któreś przykazał Mojżeszowi słudze temu, mówiąc: jeśli wy wystąpicie, wtedy ja was rozproszę między narody. A jeśli się nawrócicie do mnie, a strzec będziecie przykazań moich i czynić je, choćbyście byli wygnani na kraj świata, wtedy stamtąd was zgromadzę i przyprowadzę was na miejsce, którem obrał, aby tam przebywało imię moje. Tutaj Nehemiasz w modlitwie wspomina na słowa Boga, który obiecał, że gdy oni będą wierni, będzie im błogosławił, ale gdy zostaną niewierni, to będą rozproszeni. I teraz spełniło się to, co Bóg obiecał, że powracają do Jeruzalemu i będą mogli z radością odbudować miasto. Nehemiaszowi powierzono nadzór nad odbudową murów. Następnie, gdy Nehemiasz wygłosił przed ludem mowę, jak Bóg kierował opatrznościowo wszystkimi sprawami, że Bóg pobudził jego serce, aby on mógł iść do Jeruzalemu, jak on mowę wygłosił przed królem i aby król okazał się łaskawym, żeby on mógł powrócić również i mieć tą, wspólnie mógł odbudowywać miasto, to po tej mowie wszyscy wykrzyknęli: wstańmy, a budujmy. Nehemiasz 2 rozdział, wiersz 18. A gdym im oznajmił, że ręka Boga mego była łaskawa nade mną, także i słowa królewskie, które do mnie mówił, rzekli: wstańmy, a budujmy i wzmocnij ręce swe ku dobremu. Izraelici już podróż z Babilonu wyruszyli z pieśnią na ustach. Izajasz 48, rozdział, wiersz 20, fragment tego wiersza mówi: głosem to rozsławiajcie. Czyli oni z radością powracali z tej niewoli. Teraz, jeśli by nas dziwiło, że przed niewolą w dużej części w ich sercach panowało bałwochwalstwo, to musimy powiedzieć, że po powrocie z niewoli bałwochwalstwo w większej formie nie było znane pomiędzy nimi. Powodem było to, że ta niewola bardzo dobrze na nich poskutkowała. Ponieważ oni tam, znajdując się w Babilonie, często siadali nad rzekami babilońskimi, tam w modlitwie zwracali się z prośbą do Boga, te modlitwy ich zostały wysłuchane i wtedy po tych modlitwach wstępowała w nich nadzieja wyzwolenia i sprowadziła ta modlitwa, sprowadziła tego wielkiego wyswobodziciela, którym był Cyrus, którym Bóg się posłużył. I wtedy, gdy przyszła ta oferta wyzwolenia od króla Cyrusa, to ci, którzy ufali Bogu Izraelskiemu, to bardzo prędko z tego skorzystali. Oni wielbili Boga i wierzyli w boskie obietnice. Myślę, drodzy, że te kilka szczegółów wystarczy, abyśmy spojrzeli teraz na większe wypełnienie, które miało miejsce na początku tego przyjścia, bez której obecności naszego Pana. I oddźwięk tych wydarzeń jest również bardzo znaczący i widoczny dzisiaj dla nas. Imię Cyrus w hebrajskim znaczy słońce, blask słońca, promień słoneczny. Cyrus tutaj w tym wypadku jest typem na Chrystusa. I tak jak Cyrus, który obalił literalny Babilon i uczynił obwieszczenie zezwalające cielesnemu Izraelowi powrócić z niewoli, tak samo król królów, który objął swoją wielką moc jako nowy król ziemi, uwolni wszystek lud pański. I brat Johnson w ekwiwalicznym tomie w 13 na stronie 709 pisze o tym antytypowym Cyrusie takie słowa. W pierwszym okresie panowania Chrystusa, czyli w pierwszym roku Cyrusa, to znaczy w paraustie Epifanii, Bóg pobudził naszego Pana Jezusa do ogłoszenia wolności dla wszystkich duchowych Izraelitów po wszystkiej ziemi. I kazał, aby to było zapisane jako świadectwo Jezusa, że Bóg dał Jezusowi królestwa całego świata i polecił mu wystawić świątynię Bożą dla Królestwa Bożego wśród więcej zaszczyconego ludu Bożego, zapraszając wszystkich spośród ludu Bożego, aby postąpili wyżej i zajęli się rozwojem Kościoła dla celów Królestwa. Czyli tutaj w antytypie Bóg rozkazał naszemu Panu w uwielbionym stanie, aby to było jako świadectwo Jezusa, że Bóg powierzył mu Królestwo całego świata, gdzie on kupił własną krwią cały świat na własność i teraz przyszedł czas, aby te Królestwa były mu powierzone. I polecił Bóg naszemu Panu wystawić świątynię Bożą dla celów Jego przyszłego Królestwa. Spójrzmy teraz na Babilon z wieku Ewangelii, aż do okresu żniwa wieku Ewangelii. Pierwotnie ta nazwa Babilon oznaczała bramę Bożą. Była to brama Boża prowadząca do wysokiego powołania, do współdziedzictwa z Chrystusem. Następnie ta nazwa została zmieniona poprzez błędy, które się zakradły do nominalnych systemów. I ta nazwa oznacza mieszaninę albo zamieszanie. Księga Objawienia tę nazwę stosuje do nominalnego kościoła, który pierwotnie był bramą prowadzącą do chwały niebieskiej, a na skutek błędu stał się bramą wiodącą do błędu czy zamieszania. Czyli Babilon stał się mieszaniną złożoną głównie z konkolu światowych ludzkich wyznań, gdzie tam w tym systemie, w tym Babilonie znajdowały się te skarby pańskie, te naczynia złote, srebrne, które przedstawiają nam doktryny zawarte w Biblii. One tam zostały zmieszane z błędem, zostały jakoby przykryte i nie miały wielkiego znaczenia. Tam zostały zagrzebane i prawdziwa piękność i blask zostały zakryte. Ta nazwa stosuje się do wszystkich chrześcijańskich systemów i obejmuje przede wszystkim Kościół rzymski jako matkę, a także pozostałe systemy jako córki. Tak więc musimy powiedzieć, że pszenica była ciągle pod wpływem konkolu. I nasz Pan to wykazał przy powieści w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wierszu szczególnie 25, że pszenica i konkol miały rójść razem aż do czasu żniwa. Może sobie odczytamy dla przypomnienia całą tą przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wiersz od wiersza 13 rozdział od 24 wiersza do 30 wiersza, od 24 do 30. Drugie podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne królestwo jest niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, czyli apostołowie, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli mu: Panie, izali dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej, skądże tedy masz konkol? A on im rzekł, nieprzyjaciel człowiek to uczynił i rzekli słudzy do niego: a chcesz, że iż pójdziemy, a zbierzemy go? On rzekł: nie, byście snać, zbierając konkol, nie wykorzenili zaraz nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu społem już aż do żniwa, a czasu żniwa, rzekę żeńcom: zbierzcie pierwej konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. A więc pszenica i konkol miały rósć razem aż do żniwa, aby czasem wyrywając konkol nie zepsuć pszenicy. Oczywiście, że pszenica od czasu do czasu starała się uwolnić od większych błędów i otrzymywała błogosławieństwo z powodu tych starań. Pamiętamy, że Pan dał poznać w wieku Ewangelii 12 szafarskich doktryn. Ci członkowie, którzy rozpoznali te doktryny, się radowali nimi, mieli swoich zwolenników, ale w bardzo krótkim czasie te szafarskie prawdy zostały, przez dodanie błędów, zostały te ruchy reformatorskie zamienione w sekty. I tak działo się z każdą z tych 12 pokoleń. I dlatego dla zbawienia pszenicy łaska Boża rozciągała się na tą mieszaninę, na te wszystkie systemy babilońskie. Dlatego jest powiedziane w Księdze Jeremiasza 51:7, że był ci Babilon złotym kubkiem w ręce pańskiej. I tak miało być aż do zupełnego oddzielenia w roku 1878, to znaczy do odrzucenia nominalnych systemów od łaski Bożej. Stąd pytanie by mogło powstać, czy nie dało się Babilonu zreformować albo wyleczyć. Otóż powstawały takie ruchy reformatorskie i Pan dozwolił na takie wysiłki, na staranie się zreformowania tych systemów, ale te starania miały wykazać, że nie będzie żadnej nadziei na wyzdrowienie, na poprawę. Odczytajmy Księgę Jeremiasza, który nam o tym mówi, 51 rozdział, wiersz 7 do 9. 51 rozdział Jeremiasza, od 7 do 9. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej, upajającym wszystką ziemię, wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Ale nagle upadnie Babilon i starty będzie, rozkwitcie się nad nim, nawierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, ona się wyleczy. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki. A więc tu mówi proroczo Jeremiasz, że leczyliśmy Babilon. Takie wysiłki, starania się, wyleczenia z błędów, zreformowania następowały od czasu do czasu przez cały wiek Ewangelii. Ale te wysiłki okazały się, że ta choroba jest niewyleczalna. I jeżeli nie dało się wyleczyć Babilonu, to nic innego, jak należało tylko opuścić Babilon. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swej. A więc pójdźmy do ziemi, czyli do prawdziwego kościoła, tak jak tam było literalnie, pójdźmy do Jeruzalemu, do ziemi swej, z Babilonu, albo pójdźmy do świata, tak jak komu wypadnie, ponieważ sąd jego aż do nieba sięgał. Czyli w tym czasie każdy miał się określić, jakie zajmie stanowisko. I prorok uzasadnił ten wyrok pański, również mamy to uzasadnienie, dlaczego Bóg tak poczynił. W księdze Jeremiasza mamy to uzasadnienie, 8 rozdział, a wiersz 7. Jeremiasz 8:7. I potem na powietrzu ma ustanowione czasy swoje i synogarlica, i żuraw, i jaskółka przestrzegają czasu przylecenia swego, ale lud mój nie zna sądu pańskiego. Tutaj Bóg mówi, że ptaki, które przylatują do nas na wiosnę, odlatują jesienią, jaskółka zna, kiedy ma przylecieć, wie, kiedy ma odlecieć, a nominalny lud mój, mówi Bóg, że nie zna planu Bożego, nie zna sądu pańskiego. Nie wiedzą, że musiał przyjść czas żniwa, zupełnego, kompletnego oddzielenia pszenicy, gdzie pszenica miała być zgromadzona do gumna, bez wiązania, a konkol, czyli błędy, czy też ci, którzy utożsamiali się z błędami, mieli być związani w różne organizacje, sierpem prawdy, na czasie i ku zniszczeniu właśnie tych systemów. Pszenica, mówi jeszcze Malachia, 3 rozdział, wiersz 17, ci mi będą własnością, mówi Pan, w dzień, który uczynię ich własnością, a więc to również potwierdza, że ta pszenica miała stać się własnością Pana w tym czasie. I dalej Jeremiasz jeszcze tutaj rozwija tą myśl, co się miało stać z tymi, którzy nie poszli do tego symbolicznego Jeruzalemu, do ziemi swej, do Pana. Od Jeremiasz 8 rozdział, wiersze od 8 do 14. Jakoż mówicie, myśmy mądrzy, a zakon pański jest przy nas, zaprawdę oto daremnie pióro pisarz czyni. Daremnie są w zakonie biegłymi. Czyli słowa pańskie, które zapisane przez proroków, apostołów, naszego Pana, są daremnymi właśnie dla nich. Oni nie słuchają tych słów pańskich. Kogoś zawstydzili ci mędrcy, którzy są przestraszeni i pojmani? Oto słowo pańskie odrzucają. Cóż to tedy za mądrość ich? Dlatego dam żony ich, czyli kościoły ich, dam innym, pola ich pracy tym, którzy ich opanują, bo od najmniejszego aż do największego wszyscy zgoła udali się za łakomstwem, od proroka, czyli od mówcy, aż do kapłana, wszyscy przewodzą kłamstwo. Bo leczą skruszenie córki ludu mego tylko po wierzchu, mówiąc pokój, pokój, choć nie masz pokoju. I zali się zawstydzili przeto, że obrzydliwość czynili, zaista ani się zapałać, ani wstydzić umieli, przetoż upadną między padającymi czasu nawiedzenia, czyli czasu inspekcji swej upadną, mówi Pan. Doszczętu i wykorzenie, mówi Pan, ale nie będzie żadnego grona na winnej macicy, ani żadnych fig na drzewie w figowym nawet i liść opadnie, a co mi dał, odjęte będzie. Czyli to, co te systemy otrzymały od Pana i były błogosławione, to wszystko będzie odjęte. Przeczmy, tu siedzimy. Zejdźcie się, a wnijdźmy do miast obronnych, a tam odpoczniemy. Ale Pan, Bóg nasz, każe nam odpocząć, gdy nas napoi wodą żółci, żeśmy zgrzeszyli przeciwko Panu. Czekaj w pokoju, a idź nic dobrego. Czasu uzdrowienia, a idź oto strach. Tutaj mówią, że oni wejdą do miast obronnych, czyli ci wodzowie tak mówią, że wejdą do miast, czyli do rządów świeckich, aby tam się mogli uchronić. To również jest jeszcze widoczne dzisiaj, o czym często mówimy, ale tutaj oni spodziewali się, że jakiś napój otrzymią, który mógłby ochłodzić ich gorycz, dać im pokój, ale zamiast pokoju to nic dobrego na nich nie przyszło i nie przychodzi, tylko coraz większy strach. Stąd widzimy, że ci, co umiłowali Babilon i nie chcieli usłuchać głosu Pańskiego, wynijcie z niego ludu mój, oni słusznie byli zmuszeni do wypicia tego napoju przez siebie zgotowanego. I ten wiersz 15 również mówi, że czekaliśmy pokoju, ale zamiast pokoju nic dobrego nie przyszło, tylko strach. Stąd widzimy, że choroba nominalnych systemów okazała się nieuleczalna, pogarszała się aż do czasu jego odrzucenia, gdzie prawdziwi Izraelici zaczęli opuszczać te systemy. Niektórzy się mogą dziwić, dlaczego Pan nie uczynił jeszcze większych reform od tych, które były czynione w wieku Ewangelii i dlaczego nasz Pan nie udzielił na przykład łaski czy błogosławieństwa tym wielkim sektom czy wyznaniom i nie połączył ich w jedną całość i w ten sposób staliby się pańskimi. Albo czy nie oczyścił jednej z nich i inne by się również oczyściły i razem by się mogły połączyć. Ale my, drodzy, możemy zapytać równie dobrze, dlaczego nasz Pan nie połączył wszystkich ziemskich królestw w jedno całość i w ten sposób nie zaprowadził swego królestwa. Nam wystarczy to przekonanie, że to nie leży w boskim planie i takie myślenie na pewno jest bezpodstawne. Zauważmy też analogię, że tak jak się działo za czasów którego przyjścia, tak działo się za czasów pierwszego przyjścia naszego Pana przy końcu wieku żydowskiego, żydowskiej dyspensacji, to jest żniwie wieku żydowskiego, gdzie tam wszystkie nominalne sekty żydowskie również zostały odrzucone przez Pana. A prawdziwi Izraelici byli powołani do wolności, byli nauczeni woli i planu boskiego przez wybrane od Boga narzędzia. Nasz Pan wyjaśnił mądrość boskich zamiarów w dwóch przypowieściach, które przytoczymy. Dlaczego Bóg tak uczynił? W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale wierszu 16 mamy jedną przypowieść i w wierszu zaraz 17 mamy drugą przypowieść. Mateusz 9:16 i 9:17. A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotło, albowiem ono załatanie ujmuje nieco od szaty i stawa się gorsze rozdarcie. I druga przypowieść. A nie leją wina młodego w stare statki, bo inaczej pukają się statki, a wino wycieka i statki się psują, ale młode wino leją w nowe statki i oboje bywają zachowane. Tu nasz Pan powiada, że nie nakłada się nowej łaty z nowego sukna na starą szatę, ponieważ ta stara szata nie wytrzymuje z powodu jej zużycia i nierówność mocy tych dwóch materiałów uczyni rozdarcie jeszcze większe. I w tej drugiej przypowieści mówi nasz Pan, że nie wlewa się młodego wina w stare naczynia, które są te stare naczynia pozbawione wytrzymałości, ponieważ pod wpływem fermentacji tego nowego wina te stare naczynia pękają i jest nie tylko strata tych starych naczyń, Ale co jest najważniejsze, jest strata tego młodego wina. I zauważmy, że tym młodym winem podczas pierwszej obecności naszego Pana były nowe nauki, nowe zasady, które nasz Pan wprowadzał w życie, zaś żydowskie sekty były tymi starymi naczyniami. I teraz zauważmy, że gdyby nasz Pan przyłączył się do jednej z takich żydowskich sekt i zaczął ją reformować, to jaki byłby skutek? Otóż nie ma wątpliwości, że te nowe prawdy, które nasz Pan proklamował, w razie przyjęcia tych prawd przez żydowskie sekty byłyby te sekty rozbite. Potęga i organizacja oparta na sekciarskiej dumie i pysze, zaślepiona błędami, uprzedzeniami, przesądami, tradycjami ludzkimi, ta potęga każdej sekty na pewno byłaby zniszczona. A co stałoby się wtedy z tym młodym, symbolicznym winem, z tymi naukami, które nasz Pan, te piękne nauki, proklamował? Otóż byłyby skrępowane przez błędy w danej sekcie. A więc byłyby te prawdy zniszczone. I z tego samego powodu nasz Pan w czasie, analogicznie w czasie żniwa wieku Ewangelii, również nie nakładał nowej łaty na żaden ze starych systemów, ani nie nalewał też tych nowych nauk, tego jasnego światła prawdy na czasie, podczas brzasku trzylecia, nie wkładał do żadnego nominalnego systemu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze żaden z tych nieodpowiedzialnych systemów kościelnych nie nadawał się do przyjęcia takiej łataniny doktryn, a po drugie, ponieważ te nowe prawdy w swoim działaniu, które nasz Pan obwieścił podczas którego przyjścia, stanowiły potęgę, która by rozbiła każdą sektę, nawet najbardziej zorganizowaną i starannie związaną. I tak działoby się z każdą sektą, z każdym nominalnym systemem, gdzie tam znalazłaby się prawda, która była głoszona przez Pana na czasie. Ale co, drodzy, najważniejsze i najbardziej smutne by było to, gdzie w końcu by się miało podziać to młode wino, czyli te piękne doktryny prawdy, gdzie one by miały się przechować i gdzie one by się miały pomieścić, gdyby te systemy zostały rozbite. Co więc nasz Pan uczynił? Otóż nasz Pan zastosował najodpowiedniejszy i najmądrzejszy środek. Tak jak przy pierwszym przyjściu utworzył nową szatę z nowego materiału i wlał młode wino w nowe naczynia. To znaczy powołał prawdziwych Izraelitów stojących z dala od sekt żydowskich i dał tym Izraelitom prawdziwe nauki, które były właściwe na czasie. I podobnie przy wtórym przyjściu Pan powołał łaknących prawdy ludzi spośród nominalnych systemów, którzy współdziałali z Panem w przeprowadzaniu planu Bożego z całego serca, bez względu na to, ile tych starych naczyń zostało w tym czasie rozbitych, czy nie nadających się na przyjęcie tych nowych doktryn, które Pan głosił. Stąd, drodzy, czy to nas nie powinno cieszyć, że Pan uznał i nas, a jeszcze więcej tych, którzy żyli przed nami, jako godnych przyjęcia tego młodego wina, tej obecnej prawdy, postępującej, jakże słodkiej, uweselającej nasze serca. A jeżeli jesteśmy uznani za godnych przyjęcia tej prawdy, to postępujmy zgodnie z tą postępującą prawdą i przechowywujmy ją w dalszym ciągu w naszych sercach. I wobec tego nasz Pan, jako ten antytypowy Cyrus, był tym, który nawoływał do opuszczenia Babilonu. A usłyszeli to wezwanie wszyscy wierni ludzie bez względu na to, jakimi posłużył się nasz Pan w tym czasie narzędziami. Tą proklamację naszego Pana mamy podaną w objawieniu w 18 rozdziale, a wierszu 4. Księga Objawienia, 18 rozdział, wiersz 4. I usłyszałem głos z nieba mówiący: wynieście z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Przez tą proklamację, aby lud Boży opuszczał systemy, Pan chciał wypróbować tych, którzy mają szacunek do Pana, którzy okażą posłuszeństwo dla Pana. I tutaj została wypróbowana ich miłość względnie do Babilonu, względnie do Pana. Jeżeli ktoś uznawał doktryny i metody babilońskie i nie chciał opuścić tych systemów, to okazał się niegodny prawdy na czasie i otrzymywał z tego powodu też plagi, które miały przyjść na te systemy, a te plagi są podane już dalej w 18 rozdziale Księgi Objawienia, wierszu 8. Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalony, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi. A więc ci, którzy tam pozostali w tych systemach, już nie mają tej radości, ponieważ one są niszczone, smutek, przygnębienie z powodu tego, że tam prawdy już prawie, prawdy, doktryn prawdy nie ma. Również objawienie nam mówi w tym 18 rozdziale, że stał się Babilon już nie tylko miejscem tych łagodnych gołębic, ale stał się Babilon przytułkiem czy klatką wszelkich nieczystych ptaków. Wiersz drugi. I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: upadł, upadł Babilon wielki i stał się przytułkiem czartów, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzłego. Zwróćmy, drodzy, jeszcze uwagę na pewien szczegół, mianowicie pomiędzy czasem na czas, zwróćcie uwagę na czas, kiedy Babilon został odrzucony od łaski w roku 1878, a następnie czasem, kiedy miały przyjść plagi na te systemy. Te plagi rozpoczęły się od roku 1914, a szczególnie od roku 1916, kiedy narody chrześcijańskie weszły we wojnę. To jest pokazane również w tym samym rozdziale 18, ta przerwa czasu, ten okres taki, do zastanowienia się jakoby. Księga Objawienia, 18 rozdział, w wierszu drugim, że wraz z wieścią z wiersza drugiego upadł, upadł Babilon, połączone jest wezwanie z wiersza czwartego: wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie wzięli spraw jego. To znaczy, że ta przerwa czasu, o tym również mówi siódmy rozdział Objawienia, wiersz trzeci, jest pokazana również w tym, że anioł nie miał szkodzić ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż słudzy, bo mieli być słudzy popieczętowani na czołach swych. Poczytajmy może Księgę Objawienia, siódmy rozdział, wiersz trzeci. Mówiąc: nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. I dalej słyszałem liczbę pieczętowanych, 144 tysiące we wszystkich pokoleń synów izraelskich. Pieczętowanie na czołach wskazuje na umysłowe pojęcie prawdy. To umysłowe pojęcie prawdy było oznaką, było pieczęcią, gdzie ta pieczęć, ta znajomość prawdy oddzielała sług Bożych od sług Babilonu. Z tym zgadza się również proroctwo Daniela, 12 rozdział, wiersz 10, że wszyscy niezbożni, niewierni nie zrozumieją, ale mądrzy spośród tego ludu zrozumieją. Czyli mądrzy, którzy badali Słowo Boże w tym czasie, zrozumieli, że nastąpiła zmiana czasu w boskim planie, pewien rozdział i pewien zarys planu się zaczął wykonywać. W ten sposób były naznaczone, były oddzielone klasy, pszenica od konkolu, i dopiero potem przyszły plagi na odrzucony Babilon. Ten wiersz wskazuje jasno, że świadomość była tym czynnikiem pieczętującym i oddzielającym. I rozkaz wynieście z niego ludu mój był oparty właśnie na tej świadomości. I wszyscy popieczętowani na czołach swych byli w inteligentny sposób powiadomieni o boskim planie, poznali zarysy czasu i usłuchali boskiego rozkazu. Dalej pytanie się nasuwa, gdzie oni się udali? Ci, którzy opuścili te systemy, gdzie oni poszli? Czy zorganizowali może jakąś nową denominację? czy poświęcili się może nowej, jakiejś nowej organizacji religijnej. Nie. Oni poświęcili się Bogu, mając jasne zrozumienie prawdy, opuścili zamieszanie pod względem miejsca, sympatii, doktryny, praktyki ducha i gdzie oni stanęli? Stanęli po stronie Boga, Chrystusa, prawdy i sprawiedliwości. I musimy, drodzy, powiedzieć, że od tamtego czasu był to ten piękny dom synów, dom pański w Jeruzalemie odbudowany, gdzie nasz Pan od tamtego czasu wystawił piękną świątynię Bożą dla potrzeb Jego przyszłego Królestwa. Na pewno nie jest łatwą sprawą opuścić wyznanie, jak to miało miejsce w tamtych czasach, ale także i obecnie niektórzy, którzy opuszczali obecnie niektóre systemy, mieli z tego powodu wiele doświadczeń, ale mamy zapewnienie ze strony naszego Pana, że jak na przykład Piotr, gdy szedł po morzu, zaczął tonąć, nasz Pan chwycił go za rękę, tak również i nasz Pan obecnie pomaga, wspiera tych, którzy stają po stronie Pana prawdy i sprawiedliwości. I tak naprawdę, drodzy, możemy dzisiaj powiedzieć, że Pan zabrał prawdę wyznaniom. Że poza naukami etycznymi, które tam się jeszcze znajdują, gdzie wielkie słowo miłość jest ogniwem, słabym ogniwem łączącym nominalnych chrześcijan, to musimy powiedzieć, że doktryny biblijne tam są prawie niewidziane, nie są głoszone. Te doktryny biblijne zostały tam jakoby całkowicie zabrane. Lepiej na temat doktryn nie rozmawiać, można się poróżnić. Panuje niewiara, tradycja, spekulacje zastępują prawdziwą wiarę. My, drodzy, stojąc z boku jakoby tego wszystkiego, stojąc przed Panem, nadal bądźmy gotowymi ujść tego wszystkiego, co jeszcze będzie się działo. Abyśmy nie upadli w czasie obecności Pańskiej, jak mówi nasz Pan w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, wiersz 36. Łukasz 21:36. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym. Nie stanąć w obrębie, czy ograniczyć się murem, ale stanąć przed Panem, abyśmy mogli czuć, czuwać, modlić się przed Panem. Zobaczmy dalej, kto wyszedł z Babilonu. Patrząc na rozwój ludu Bożego, podczas której obecności naszego Pana, to tak jak działo się w figurze, tam wyszli kapłani, lewici, Netenejczycy, synowie sług Salomonowych, jeszcze inni, to musimy powiedzieć, że podczas którego przyjścia naszego Pana działo się podobnie. Najwyższa klasa z ludu Bożego, królewskie kapłaństwo, czyli maluczkie statko, wszyscy z tej klasy byli rzęci i byli zebrani przez poselstwo prawdy żniwa i wyszli z Babilonu od roku 1878 do 1916. Do czasu, gdy oracz zajął żeńcem, czyli wielki ucisk nastąpił po żniwie wieku Ewangelii. Następna klasa z tych, którzy opuścili Babilon, to byli lewici. Od 1878 do 1914 lewitami byli usprawiedliwieni, niepoświęceni. Następnie w Epifanii od 1914 do 1954 roku lewitami, którzy opuścili Babilon, byli tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęceni. Było wielkie grono i byli poświęceni, oświeceni duchem młodociano godni. Po 1954 roku lewitami są tylko wielkie grono i młodociano godni, którzy będą wynagrodzeni, młodociano godni wraz z starożytnogodnymi. Trzecia klasa tych, którzy opuścili Babilon, to byli Netenejczycy, jak zauważyliśmy w figurze, nas wyszła bardzo duża liczba tych Netenejczyków. Ogólnie Netenejczycy byli specjalnymi pomocnikami pozafiguralnych lewitów i szczególnie spełniali, lewici, którzy spełniali służbę na dziedzińcu. Jednak w figurze było im zabronione, Netanjczykom było zabronione przebywać na dziedzińcu. Od 54 roku oni są przedstawieni w obozie epifanicznym i ci, którzy się poświęcili, są nazwani poświęconymi obozowcami Epifanii, będącymi w prawdzie epifanicznej, gdzie hebrajskie słowo netrenim oznacza poświęceni albo oddani. Oni byli specjalnymi sługami lewitów, służyli przy przybytku, a później w świątyni za czasów Salomona. I bardzo możliwe, że do Netanjczyków w tej służbie około świątyni należało rąbanie do nich drew, a także przynoszenie wody dla celów świątyni. A także oni służyli całemu Izraelowi, jak mówi Jozue, 9 rozdział, wiersz 21-27. Wszystkiemu zgromadzeniu. Dotąd nie jest wyjaśnione, czy Netanjczycy byli Gabaonitami, czy też Izraelitami, którzy mieszkali w Gabaonie. Netanjczycy bardzo sobie cenili ten przywilej pomagania lewitom. Ich szczególnym miejscem zamieszkania w Jeruzalemie był pagórek Ofel, gdzie ten pagórek znajdował się w sąsiedztwie świątyni, a więc w bardzo dogodnym miejscu, aby mogli dla celów świątyni usługiwać. Później już w Nowym Testamencie nie ma mowy o Netanjczykach. Prawdopodobnie oni zostali już w późniejszym czasie wchłonięci przez całą społeczność izraelską i nie zostali w ten sposób wyróżniani. W Piśmie Świętym istnieje wiele obrazów wskazujących na ścisły związek pozafiguralnych Netanjczyków, to jest poświęconych obozowców Epifanii, z antytypowymi lewitami, to jest z klasą odocianogodną, w związku z ich służeniem dla celów świątyni epifanicznej. Stąd poświęceni obozowcy Epifanii, jest to klasa obecnie poświęcająca się, oświecona duchem, poświęcona klasa Bazylei sprzed restytucji. Oni są traktowani jako dzieci Boże przez wiarę Jezusa Chrystusa, a więc ze względu na to, że jeszcze jest wymagane chodzenie wiarą, to oni przez wiarę Jezusa są w perspektywie nazwani dziećmi Bożymi. O tym mówi do Galacjan 3 rozdział, wiersz 26. Galatów 3 rozdział, wiersz 26. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Stąd jeszcze widzimy, że potrzebne jest chodzenie wiarą i ci, którzy obecnie się poświęcają, są nazwani synami Bożymi. Są oni tymczasowo uznani, jakoby przeszli ze śmierci do żywota. Jakoby przeszli. Ewangelia Jana 5:24. Ewangelia Jana 5, rozdział, wiersz 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha, czyli jest posłuszny i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, czyli razem ze światem, gdzie świat, rodzaj ludzki, przyjdzie na sąd, nie przyjdzie taki na sąd, ale przeszedł śmierci do żywota przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez poświęcenie. Tacy nie pójdą na sąd w znaczeniu tych czterech znaczeń, to jest, że będą świat, cały rodzaj ludzki będzie pouczony, próbowany, ćwiczony, dopiero na końcu będzie wydany wyrok. Oni są włączeni w nasienie abrahamowe sprzed tysiąclecia jako najwyższa klasa z niby wybrańców. Ze względu na wiarę, oni są tym przedtysiącletnim nasieniem abrahamowym, które będzie również pomocne w błogosławieniu pozostałej ludzkości. O tym mówi do Galacjan 3 rozdział, wiersze od 7 do 9. Galacjan 3 rozdział od 7 do 9. Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami abrahamowymi. A opatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiadało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. W Tobie i w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody, rzekł Bóg do Abrahama, i oni jako przetysiącletnie nasienie, podrzędne nasienie, będą również użyci do błogosławienia pozostałych. Jako specjalni pomocnicy będą pomagać klasie młodociano i starożytno godnej. Z tymi trzema ogólnymi grupami osób wyszli z Babilonu jeszcze synowie sług Salomonowych, a także wyszli śpiewacy i odźwierni. W spisie ludności synowie sług Salomonowych są połączeni z Netenejczykami, na przykład w księdze Ezdrasza, drugi rozdział, wiersz 55-58, i w księdze Nehemiasza, również w 7 rozdziale, są połączeni ci synowie sług Salomonowych z Netenejczykami. Synowie sług Salomonowych nie byli pochodzenia izraelskiego. Oni byli potomkami pokoleń hananejskich. Ale oni pomagali przy budowie świątyni Salomonowej, a także pomagali przy ciosaniu kamienia, a później również pomagali, gdy powrócili z Babilonu, pomagali przy odbudowie różnych budynków. Oni w odróżnieniu od kapłanów i lewitów, ci synowie sług Salomonowych, są wymienieni w ten sposób, że odłączyli się od narodów tej ziemi, ale nie weszli w uroczyste przymierze zakonu, tak jak pozostali weszli w przymierze w Izraelu. Oni przedstawiają tych parousji epifanii, którzy opuścili nominalne systemy, którzy pomagali sługom Bożym w odbudowie na przykład tej świątyni antytypowej, świątyni dla celów królestwa służyli, ale służyli raczej mniej sympatycznie, mniej lub więcej niechętnie, często służyli nieświadomie, często z pobudek rodzinnych czy jakichkolwiek innych powodów byli pomocni przy odbudowie tej świątyni czy innych budynków. Czyli oni nie weszli w uroczyste przymierze z Izraelu. Druga grupa, która wyszła z Babilonu, to śpiewacy i odźwierni. Oni weszli w uroczyste przymierze. Śpiewacy przedstawiają nauczycieli Słowa Bożego, włączając przewodniczących badań beliańskich. To są śpiewacy, a odźwierni przedstawiają tych, którzy pracują na zewnątrz względem osób znajdujących się w żałobie. Starają się te osoby pozyskać do ludu Bożego i do prawdy, względnie tylko pozyskać ich do prawdy. To są ewangeliści, kolporterzy, ochotnicy, pracownicy względem osób dotkniętych żałobą i tym podobnie. I na koniec jeszcze wyszła z Babilonu ogólna liczba Izraelitów, to jest lud izraelski w ogólności, gdzie ten lud izraelski przedstawia obozowców w ogólności jako odrębny lud Boży, niezależnie od jakiejkolwiek zdolności urzędowej, ale jako słudzy związku z pozafiguralną świątynią i związku z służeniem tej świątyni dla celów królestwa. Stąd, drodzy, dziękujemy Bogu za te rozwijające, postępujące prawdy, że przez Chrystusa, antytypowego Cyrusa, gdzie Cyrus znaczy słońce, blask słońca, promień słoneczny, przez Pana w uwielbionym stanie Bóg dał nam tak chwalebne bogactwo prawdy, włączając rozwinięcie prawdy postępującej w odniesieniu do poświęconej obozowcu Epifanii, a także jak tą prawdę widzimy, cenimy, oceniamy każdego dnia, gdzie możemy pewne fragmenty poczytać, zbadać, przyswoić sobie, które nas budują, podnoszą na duchu i możemy w tym świetle prawdy się radować. Niech również ta prawda służy do naszej nauki, do naszej pociechy. Jak mówi do Rzymian apostoł Paweł w 15 rozdziale, wierszu 4. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Oceniamy nadal tą łaskę, że wolni jesteśmy od błędów, praktyk symbolicznego Babilonu, że możemy stać w tej wolności, której nas Chrystus wolnymi uczynił i uznał nas za godne te nowe naczynia prawdy, gdzie dał nam tą możliwość, że te prawdy możemy przechowywać cieszyć się nimi, budować się nimi. W poświęceniu używajmy je w służbie dla Pana, dla Jego sprawy. A błogosławieństwo będzie jeszcze większe w codziennym życiu naszym, a tego Wam życzę z tego serca, sam pragnę na tym koniecznie.